Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać?
Co? Słychać.
Co słychać, co słychać, albo co słychać?
Audycja Co słychać? Zapraszam. Kaśka Adamiak.
Ojciec Paweł Cebula, franciszkanin konwentualny. Powiedziałeś, gdy ktoś cię pyta, skąd jesteś, ty zawsze odpowiadasz pytaniem, o co pytasz, to skąd jesteś, Paweł?
Dokładniej, skąd pochodzisz? I ja to zrozumiałem, kiedy przeniosłem się na Węgry, bo odkryłem, że ważne są korzenie i te korzenie są... Czyli pytanie krótkie, no a twoi dziadkowie skąd pochodzili? Tym bardziej po tych zmianach po II wojnie światowej w Polsce. Moja mama jest z Litwy i jest Litwinką. Uciekała z rodziną przed bolszewikami. Dziadka wcielono na siłę do Armii Czerwonej, poszedł na Berlin, potem wrócił na Litwę i już nigdy się z żoną, czyli z moją babcią i swoimi dziećmi, czyli moją mamą, się nie spotkali. Mama wychowywała się w Polsce, co też jest ważne, myślę, bo potem spotykając dzisiejszych Litwinów, to stwierdziłem, że po mojej mamie mocno widać, że się wychowywała w Polsce, chociaż zanim nauczyła się polskiego, to najpierw w Bytowie na Kaszubach nauczyła się niemieckiego. Ale dzięki temu, że wychowała się w Polsce i miała wspaniałych duszpasterzy, poznała świętą Jadwigę i ją pokochała. W mojej osobistej historii, ale też i zakonnej, jest to bardzo ważne, bo kiedy pierwszy raz przyjechała na Węgry, na moje święcenia diakonatu i zaprowadziłem ją na ruiny zamku, który budował ojciec świętej Jadwigi, Ludwik Węgierski, zwany tutaj na Węgrzech Wielkim, to moja mama z miejsca powiedziała: a to już wiem, dlaczego Pan Bóg wysłał mojego syna na Węgry, żeby podziękować za chrzest Litwy. I potem przez lata doświadczałem, dzisiaj na szczęście jest trochę inaczej i wśród Litwinów ta świadomość zasług świętej Jadwigi jest większa, ale przez lata to było tak, że albo nic Litwini nie wiedzieli o Jadwidze, albo uważali, no to żona zdrajcy. No a fakt, że Litwa do dzisiaj jest no, w gruncie rzeczy jednak no, katolicka, no o czym świadczy? I to są właśnie te nasze korzenie. Decyzja podjęta przez młodą dziewczynę no to dzisiaj przynosi owoce. Podobnie zresztą z ustanowieniem czy powołaniem do życia, wystaraniem się o papieską zgodę na założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, który do dzisiaj funkcjonuje i z dumą i wdzięcznością Bogu mogę się pochwalić, że moja bratanica skończyła hungarystykę na UJ-cie. A ze strony taty, znowuż tata urodził się w Krakowie, wychował w Tarnowie, więc tutaj z Węgier już miałem bliżej do babci. I pytanie właśnie, skąd pochodzisz? No, urodziłem się, wychowałem w Koszalinie, ale nie mogę powiedzieć, że pochodzę z Koszalina, bo te korzenie sięgają znacznie, znacznie głębiej. Chociaż jest pewien taki fakt, to stosunkowo niedawno to zrozumiałem, że pierwszym, można tak powiedzieć, grobem świętej osoby była błogosławiona Jolanta Arpadówna z Arpadów, siostra rodzona świętej Kingi. Tu na Węgrzech bardziej znana jest ich młodsza siostra Małgorzata. Jest jeszcze siostra, która jest pochowana w Lwowie, Konstancja, związana z Dominikanami. Jako dziecko, kilkuletnie, taki ministrant właśnie w Gnieźnie, w kościele franciszkanów. Właśnie wtedy, no, to było pierwsze takie spotkanie z relikwiami świętej osoby i teraz po latach się okazuje, no, że Węgry jeszcze bardziej związane są i z Gnieznem, i z całą prowincją gdańską naszego zakonu, bo bo ta prowincja przejęła odpowiedzialność za nasze obecności tutaj na Węgrzech, czy też w Siedmiogrodzie, gdzie niestety już został tylko jeden klasztor. Ale jakoś tak od dzieciństwa z tymi węgiersko-polskimi świętymi czuję się związany. Zresztą tu w kościele naszym w Eger też mamy właśnie relikwie i świętej Kingi, i błogosławionej Jolanty, i praprawnuczki Jolanty, czyli świętej Jadwigi. To wielu może sobie nie uświadamia, w Polsce dużo w tej materii zrobił serial telewizyjny Korona Królów, bo wyraźnie pokazał to pochodzenie, nie? Na szczęście telewizja węgierska też zakupiła ten serial. Jest to przedziwna sprawa, że no właśnie te święte kobiety, niewiasty pochodziły z Węgier, ale żyły w Polsce i ich owoce bardziej są odczuwalne w Polsce. Węgrzy, ja uważam, w 97 prawie że przespali kanonizację świętej Jadwigi. Później na kanonizację świętej Kingi trochę bardziej się obudzili już i już więcej było uczestników w Nowym Sączu. Zresztą święty Jan Paweł II też trochę mówił po węgiersku. Ale dla mnie te postacie, jest jeszcze parę innych, bardzo ciekawych i też w Polsce mało znanych, jak na przykład święty król Władysław, urodzony w Krakowie, wychowany w Krakowie, drugi największy król Węgier po świętym Stefanie, który zresztą uratował jego dziedzictwo, uratował państwo węgierskie jako państwo chrześcijańskie, katolickie. No, dla mnie to są największe, najgłębsze filary, wręcz fundamenty tego szczególnego związku między Polakami a Węgrami, w którym no, są też inne narody, jak właśnie na przykład Litwini.
Jakim byłeś dzieckiem?
Nie pamiętam.
Ale masz pamięć dość dobrą, na pewno pamiętasz swoje wspomnienia z dzieciństwa. Czy ty od dziecka byłeś człowiekiem tak głębokiej wiary, czy to się gdzieś w tobie obudziło? Ile was było w domu? Jakie miałeś relacje z rodzeństwem? Jakie są twoje wspomnienia ze szkoły w Koszalinie?
Znaczy, mój tata do 20 któregoś roku życia był ministrantem, był bardzo aktywny w kościele, ale później coś się stało i no można powiedzieć odszedł od kościoła, dlatego u nas no była taka podwójność w domu. Z mamą chodziliśmy do kościoła, tato nigdy nie szedł z nami i to też jakoś streszcza no, całe moje życie, bo tata niedawno odszedł z tej ziemi i pamiętam od dzieciństwa, no, że modliliśmy się, nas jest pięcioro rodzeństwa, modliliśmy się właśnie o nawrócenie taty. I mówię, no na łożu śmierci to się dokonało, ale no, przez długie lata była taka niepewność. Tato miał parę poważnych wypadków, z których po ludzku nie powinien był wyjść. Jak czołowe zderzenie samochodem, czy temu podobne dachowanie. A Pan Bóg jednak go ciągle trzymał na tej ziemi. Także z jednej strony no, była żywa wiara. To tu trzeba wspomnieć też, że dwóch stryjów mojej mamy było litewskimi kapłanami. Jeden był jednym z pierwszych salezjanów. I między innymi dlatego babcia pewnie bała się powrotu pod sowiecką okupację. Więc z jednej strony żywa wiara przekazywana od mamy, a z drugiej strony no, takie ciągłe zaczepki, a wręcz czasami nawet ataki ze strony taty, że księża nic z Panem Bogiem nie mają wspólnego, ich interesuje tylko kasa i władza. Więc można powiedzieć, że w takiej pewnego rodzaju apologii kształtowałem się od dzieciństwa. Dzisiaj, nie tak dawno, ktoś właśnie mnie zaczepił i przy okazji wesela zaczął się właśnie użalać nad kościołem, a inkwizycja, a te stosy, a ty mówię, wiesz, no, na mnie to nie robi wrażenia, bo już to od dziecka przerabiałem. Jeśli chodzi o bardzo mile wspominam czasy liceum. Moja jakaś taka świadomość, że Pan Bóg może mnie powołać do swojej szczególnej służby, wręcz mogę powiedzieć, pamiętam takie wspomnienie z dzieciństwa, gdzieś siedzę w wannie i tak sobie myślę, że a może by zostać kapłanem, no ale jak to pół godziny z głowy mówić? Mam takie wspomnienie, nie? Później to się różnie kształtowało i dzisiaj jasno i krótko mogę stwierdzić, że no, kiedy zbliżałem się do Boga, no to jakoś czułem, ta myśl się ciągle pojawiała. A kiedy tak bardziej po światowemu myślałem, były różne plany, no to myśl o powołaniu oddalała się. Na pewno bardzo ważny moment, to gdzieś była siódma klasa, przeczytałem Pisma Świętego Franciszka i niesamowite wrażenie na mnie zrobiły. Później bywało różnie, tak jak to w liceum. Fakt jest faktem, że no to jeszcze były czasy komuny i nawet gdybym już wcześniej podjął myśl wstąpienia do zakonu czy do seminarium, to nie mógłbym się z tym zdradzać, bo to się wiązało z wręcz z naganami na nauczycieli, jak się potem okazało, bo przed maturą, kiedy no, trzeba było decydować i składać gdzieś papiery, to potem już po wstąpieniu do zakonu mama opowiadała, że esbecja przychodziła do liceum, nagadywała i dyrektora, i moją wychowawczynię, i oni obrywali. Ale patrząc od strony uczniów, no to było zaskoczenie dla wszystkich. Nikt się nie spodziewał tego, że akurat no, kto jak to, ale cebula, to raczej nie do takiej wspólnoty pójdzie. Ale zaraz po maturze właśnie wstąpiłem do zakonu.
Ale ty wiedziałeś od samego początku, że to będą franciszkanie?
Szukałem, pytałem, modliłem się. No, powiem szczerze, że była myśl i o dominikanach, i o paulinach, i o jezuitach. Ciekawe, że jednak zawsze w kategoriach zakonnych, wspólnotowych ta myśl o powołaniu się pojawiała, ale myślę, że to spotkanie ze świętym Franciszkiem w jego pismach, że to był taki moment zwrotny, aczkolwiek samo poznanie decyzji, w sensie powołania, że co Pan Bóg chce dla mnie, nie? Tak jak Franciszek się modlił w San Damiano, Panie, co chcesz, abym czynił, idź, odbuduj mój kościół. To było jakieś pół roku przed maturą na tak zwanych rekolekcjach właśnie powołaniowych, kiedy no, człowiek pyta wprost, Panie Boże, co Ty chcesz? I Pan Bóg dosyć jasno pokazał właśnie, że chce mnie właśnie w tej konkretnej wspólnocie. Na pewno też ważną postacią był święty Maksymilian. Bo no pamiętam z dzieciństwa, jeszcze Maksymilian nie był nawet beatyfikowany. Mama opowiadała, no różne były trudności. Pytała się o dzieciństwo, o rodzeństwo, o rodzinę. Piątka dzieci plus rodzice plus często babcia. Na 60 metrach kwadratowych, no to było wesołe życie, bo jak się rozłożyło łóżka, to trzeba było chodzić po tych łóżkach. I może też, i tutaj pojawiał się Maksymilian jako taki orędownik, również i w problemach finansowych, to nie było łatwo wtedy. I mama mówi, miała takie właśnie doświadczenie, że prosiła ja Maksymiliana o wstawiennictwo. On, który oddał życie za ojca rodziny, czyli za tą rodzinę, poświęcił się całkowicie. Że on mamie wtedy bardzo pomógł i to już w dzieciństwie jakoś we mnie mocno funkcjonowało. Maksymilian też, który no, był takim, jak to mówił Jan Paweł II, że to Franciszek XX wieku. I to chyba też, on chyba też dużo pomógł, że odkryłem to moje powołanie i dzięki Bogu, nie wiem jak to się dzieje, no ale trwam, to już jest ponad 30 chyba lat. Nie wiem, nie liczę po prostu.
Pierwsze miesiące w zakonie to jest taki moment, kiedy człowiek się zastanawia, niektórzy mają wątpliwości, niektórzy się odnajdują świetnie, ale ty na Węgry trafiłeś mając 34 lata. 32.
24.
To wytniemy. No to przejdźmy. Dlaczego? Skąd?
Temat wątpliwości jest dobry.
Trafiasz do franciszkanów i jak wygląda dalej droga?
To była ciekawa historia, bo ja do nowicjatu spóźniłem się kilka dni, ponieważ byłem w Irlandii.
Na imprezie.
Tak. Rok wcześniej jeszcze z chórem z Koszalina. No, jakoś tak się cudownie udało wyjechać za kilka żelaznych kurtyn i akurat do Irlandii, która stała się wtedy no, takim marzeniem o wolności, która tam wiała i wiała. Trzeba uważać z pragnieniami, bo po pierwszym powrocie z Irlandii to właśnie była taka tęsknota za Irlandią, a potem po nastu kilkudziesięciu latach wylądowałem w Irlandii trochę na dłużej i już potem te wiatry trochę inaczej się odczuwało. W każdym razie do nowicjatu spóźniłem się, bo źle wyliczyłem trasę. No, samolotem nie leciałem, bo nie stać mnie było na to, więc coachem, promem, pociągiem. No i nie wyliczyłem, że ta droga zajmie mi 3 dni. Ale trafiłem w końcu na nowicjat, jako jedyny spóźniony. I powiem szczerze, że bywało różnie. I później też nawet jeszcze i po złożeniu pierwszych ślubów, czyli potem też i w seminarium. I myślę, że to jest dobre, że Pan Bóg dopuszcza wątpliwości, bo wtedy człowiek szuka odpowiedzi i utwierdza się w poznaniu woli Bożej, co Pan Bóg chce. A potem jest pytanie, a jak ja na to odpowiem? I jeszcze będąc tutaj w seminarium w Eger, bo 2 ostatnie lata teologii kończyłem tutaj w Eger, tak samo przychodziły wątpliwości i nawet był taki moment, że już nawet sama myśl o przyszłości, no to już byłem wtedy po ślubach wieczystych, po diakonacie. Chodziło o to, no, czy przyjmować święcenia prezbiteratu, święcenia kapłańskie. I było kilka takich miesięcy, kiedy musiałem zawiesić racjonalne myślenie, ponieważ, mówię, sama myśl wywoływała ból głowy. I ja wtedy powiedziałem, Panie Boże, w odpowiednim czasie Ty pokażesz, co chcesz. I po paru tygodniach, w zasadzie miesiącach, przyszedł taki moment, kiedy właśnie trzeba było zdecydować, tak czy nie, w tą czy w tamtą. I Pan Bóg dał łaskę, że powiedziałem tak i tak staram się od tamtej pory codziennie na nowo, raz wybrawszy, ciągle na nowo wybierać trzeba. Po drodze jeszcze bracia się żenili i też obserwowałem, bo zwykle tak mówią, o, wam tam w zakonie łatwiej, albo znowu zakonnicy mówią, a wam tam w małżeństwie łatwiej, a to wcale nie można w tych kategoriach myśleć, bo kiedy ktoś poważnie podchodzi do swojego powołania, no, w obu przypadkach chodzi tak naprawdę o miłość, czyli ofiarowanie siebie, no to tutaj no, obie drogi, oba powołania są bardzo poważne. Pewnie są różnice, ale istota jest ta sama i bez Bożej pomocy ani w małżeństwie, bez wspólnej modlitwy, ani w zakonie, też bez wspólnej modlitwy, tylko trochę innej, człowiek sam siebie no, nie wytrwa, albo gdzieś zbłądzi, skręci, albo po prostu powie, no ja już nie dam rady. A tak, no to ciągle też trzeba na nowo zaufać, bo nie wiemy, nie wiemy, jaka jest nasza przyszłość, nie wiemy, do kiedy te wybory będziemy musieli ciągle na nowo podejmować. Oczywiście, no, jest bardzo ważne też, że mamy możliwość, jeśli upadniemy, powstać, Ale no nie można tutaj ani w przypadku małżeństwa, ani w żadnym innym powołaniu, no nie można poddać się zwątpieniu.
Ojciec Paweł Cebula, franciszkanin, masz 24 lata ojcze i dostajesz polecenie wyjazdu na Węgry, czy na twoją prośbę trafiasz na Węgry?
Na własną prośbę. Za granicę kraju trzeba się zgłosić. Coś wiedziałem o Węgrzech, ale ta decyzja dosyć szybko przyszła. Zresztą to było chyba najszybsze rozeznanie w moim życiu, jakieś 2 minuty i zaraz 2 minuty płynęły od usłyszenia propozycji i poszedłem do przełożonego i się zgłosiłem, a po 3 tygodniach już wylądowałem na Węgrzech. Pamiętam, przekraczaliśmy granicę za Koszycami, granicę dzisiejszych Węgier, i takie strasznie długie nazwy były. I z jednej strony śmiałem się i płakałem, bo wiedziałem, że trzeba będzie tego języka się nauczyć, a wcześniej nie wiedziałem, a może wiedziałem, że używają też słowa pozdrowienia servus. No ale to akurat nie jest z węgierskiego. I wtedy się okazało, że nauczycielka, którą udało się naszym starszym braciom tu Węgrom znaleźć w Miszkolcu na kurs intensywny języka węgierskiego, taki letni, 2-miesięczny, po kilka godzin dziennie, była nauczycielką rosyjskiego i węgierskiego. Więc gramatykę węgierską poznawałem przez rosyjski, ale Pan Bóg już to wcześniej zaplanował, ponieważ w liceum byłem w klasie rosyjskiej. I dzięki temu mogłem poznać gramatykę węgierską. Właśnie ten kurs głównie ograniczał się do gramatyki, bo później rzucono nas na głęboką wodę, nas było 3 kleryków. Na Węgrzech wtedy z podziemia, po tak zwanej transformacji, jak tutaj na Węgrzech się mówi, zmianie ustroju, wyszło 3 braci starszych, oni nas tu przyjmowali. Oni prosili o pomoc polskie prowincje i wtedy właśnie każda z polskich prowincji, krakowska, warszawska i gdańska, dała po 1 kleryku. I na jesieni już ta głęboka woda, to było seminarium tutaj w Eger. Na szczęście nie musieliśmy zdawać w sesji zimowej jeszcze niczego, bo my byliśmy rok wyżej w stosunku do polskiego systemu seminaryjnego. I no był czas do wiosennej sesji trochę się poduczyć, ale pewnie, że strasznie bolała mnie ręka od wertowania słownika. No jeszcze nie było, były tylko marzenia o jakimś digitalnym słowniku, ale naprawdę no człowiek był młody i duży kontakt z ludźmi, od początku z młodzieżą też. To też dużo dawało, że szybko się uczyliśmy. I po 2 latach no już były święcenia kapłańskie i wtedy posługa w Miszkolcu. No i to były czasy, kiedy też poznawałem Węgry, co to znaczy, że Węgry, taki dumny naród, państwo założone przez świętego Stefana, państwo i kościół też na Węgrzech, dlatego ma tytuł króla apostolskiego. A po komunie zupełnie jakiś inny naród. To nie był naród świętej Kingi, Jolanty, Małgorzaty, Władysława i innych świętych. Bardzo, zresztą chyba nie ma drugiego rodu królewskiego, który wydał w Europie tylu świętych, włącznie z córką świętego Władysława Piroszką, czyli Ireną, która wyszła za cesarza Konstantynopola, święta Irena. I zderzyliśmy się z taką sytuacją takiej głębokiej postkomuny, najboleśniejszym przejawem tego był fakt, że Węgrzy ówcześni przodowali, jeśli chodzi o liczbę samobójstw na świecie. Przez długie lata byli w pierwszej trójce I sam tego też doświadczyłem, prowadząc pogrzeby. I w czasie jednego z pogrzebu się na przykład okazało, że to już trzeci członek z trzech pokoleń z tego samego okna wyskoczyli. I to spowodowało pewien... To między innymi też no pewien kryzys mojego węgierskiego powołania. Czy ja mam tutaj siedzieć wśród tych ludzi, którzy za komuny, szczególnie po 56, po prostu utracili swoją dawną duchowość, swojego dawnego ducha. Wiadomo, powstanie było krwawo stłumione, ale jak przyszedł Kadar i tak zwany gulaszowy komunizm, to tak naprawdę większość Węgrów, część udała się na emigrację wewnętrzną, ale większość jakoś funkcjonowała w tym komunistycznym dobrobycie. Krótko mówiąc, nas sprzedali się, no. I to odważam się powiedzieć, bo tak twierdzą też ci, którzy wtedy przeciwstawiali się temu, tej zdradzie duchowej. Z jednej strony Węgrzy stracili nadzieję, bo powstanie krwawo zostało tłumione. Zachód obiecywał pomoc, ta pomoc nie przyszła. Przyszedł Kadar, który obiecał, jeśli będziecie się cicho, to dostaniecie jakiś tam talon na Trabanta. Mało tego, nawet raz na dwa lata możecie sobie pojechać do Austrii, czy gdzieś tam na zachód, i tak dalej. I tak to funkcjonowało przez dziesięciolecia. I dopiero później odkrywałem tak zwane pokolenia Ustostopowiczów, czyli głównie studentów węgierskich, którzy uciekali łyknąć trochę wolności do Polski. Tutaj na Węgrzech no, zakaz był wszelkich organizacji studenckich, klubów studenckich, słuchania muzyki zachodniej. Były takie czasy. A oni jechali do Polski autobusem albo pociągiem i później przez Polskę autostopem. I doświadczali niesamowitych rzeczy. Są, już na szczęście są i książki o tym, i filmy dokumentalne. Fakt faktem, że w pierwszym parlamencie demokratycznie wybranym Węgier było 30 chyba 6 posłów, którzy mówili po polsku. I z jednej strony no to była ta odwieczna więź Polaków z Węgrami, a z drugiej strony ta rzeczywistość węgierska, no, która była bardzo smutna. I pamiętam 96 rok, Jan Paweł II przyjechał na Węgry z drugą wizytą, bo pierwsza była w 91, parę tygodni po naszym przyjeździe. W 96 była jedna msza święta o dobrym pasterzu. I wtedy usłyszałem słowa, które jak się potem okazało w ogóle nie padły, bo potem dokładnie studiowałem to i inne przemówienia na Pawła II, pisząc magisterkę.
Usłyszałeś te słowa?
Usłyszałem słowa w kazaniu, w homilii. Jan Paweł II powiedział, że dobry pasterz nie zostawia swoich owiec, nawet jeśli są one chore, szczególnie gdy są one chore. I no, pamiętam, rozpłakałem się, bo stwierdziłem, że te słowa to odnoszą się do mnie i do mojej kryzysowej sytuacji. Wtedy postanowiłem zostać i zaakceptować Węgrów takim, jakimi są dzisiaj. Nie tymi chcianymi, widzianymi z historii, tylko tymi realnymi. I to pozwoliło mi służyć jeszcze tu na Węgrzech, czy wśród Węgrów, bo też rok spędziłem w Rumunii dzisiejszej, do 2007. I no, to zaakceptować, czyli pokochać. Przyjąć takim, jakim ktoś jest. I też próbować wrócić do tych duchowych korzeni narodu węgierskiego, bo jest to przedziwna sprawa. No, plemiona gdzieś tam przed wiekami, ponad 1000 lat temu, przyszły gdzieś tam, nie wiem, ze wschodu, spod Uralu albo jeszcze dalej. A to państwo, jako państwo chrześcijańskie, trwa mimo różnych przejść, wojen, najazd turecki, okupacja turecka i tak dalej. I to trwa.
A kiedy poznałeś premiera Viktora Orbana?
Kiedy został premierem? Nie, jeszcze wcześniej, no, to słynne jego przemówienie z pogrzebu właśnie ofiar powstania z 56, kiedy mówił Ruski do domu. Jeszcze nie był znanym politykiem, ale młodym, startującym politykiem, notabene bardziej w nurcie takim liberalnym. On dopiero później zaczął poznawać chrześcijaństwo. Mało tego, przyjął chrześcijaństwo jako dorosły człowiek, a konfirmację jako Kalwin, protestant, złożył już jako urzędujący premier. I jest to bardzo ładnie i dogłębnie opisane w biografii, którą napisał Igor Jankę. Cały jeden rozdział poświęcony jest stosunkowi relacji między Orbanem a Panem Bogiem, albo odwrotnie. Mnie osobiście przekonał do siebie w 2002, jak było poświęcenie Bazyliki Miłosierdzia w Krakowie, wyrobiłem z nim wywiad dla dziennika Życie z kropką, bo zadałem krótkie pytanie. Pan jako młody polityk był liberałem, a teraz jest pan uważany za skrajnego konserwatystę. A on się nie tłumaczył, tylko krótko odpowiedział, no każdy normalny człowiek się rozwija. I tak naprawdę wtedy przekonał mnie do siebie. Wcześniej już widziałem, co zrobił, kiedy na cały Kościół obchodził 2000-lecie chrześcijaństwa, a Węgry w tym czasie obchodziły 1000-lecie państwa węgierskiego. I to on sprowadził koronę świętego Stefana z muzeum do parlamentu. To było niesamowite wydarzenie. I to naprawdę jedno z takich wydarzeń, o którym można powiedzieć, że ważne jest w życiu narodu. I to był powrót właśnie tych starych Węgier, tego starego ducha, tego żywego chrześcijańskiego ducha. I mam nadzieję, zresztą widzę, mimo różnych zawirowań, mam tę świadomość, że nie jest łatwo być chrześcijańskim politykiem, bo generalny problem, i o tym mówił kiedyś Viktor Orban, będąc w Gnieźnie, na zjeździe gnieźnieńskim, miał tam wykład wartości a demokracja. Z jednej strony wyznajemy wartości i musimy ich bronić, a z drugiej strony żyjemy w systemie demokratycznym, gdzie większość decyduje. I jak teraz postępować? Więc mam świadomość złożoności życia politycznego. Zresztą Orban sam to kiedyś często powtarzał, wszystko jest polityką, ale polityka to nie wszystko. I naprawdę codziennie modlę się, żeby Pan Bóg dawał jemu mądrość, bo nie jest łatwo pracować na rzecz narodu, który z jednej strony ma wielką historię, przedziwną, a z drugiej strony jest narażony na tyle przeróżnych zagrożeń, od tych cywilizacyjnych, ideologicznych, aż po takie, można powiedzieć, przyziemne, bo staramy się, Węgry jako jedyne państwo ma ustawę chroniącą dzieci przed seksualizacją, przed ideologizacją. Coś podobnego powstało na Florydzie, zostało wprowadzone na Florydzie, ale widzimy, że trend światowy jest zupełnie inny, a Węgry próbują iść całkowicie pod prąd. Pamiętam takie przemówienie, jeszcze parę lat temu był bardzo atakowany w Parlamencie Europejskim i bardzo odważnie stawiał tam czoła, a na koniec powiedział, być może na tej sali jesteśmy my, chrześcijanie, w mniejszości, ale zgódźcie się, że mamy prawo do istnienia. Dzisiaj w czasach podwójnych zawirowań wojennych. Dlaczego podwójnych? No bo z jednej strony dzieje się straszna wojna fizyczna na Ukrainie. I tutaj trzeba pamiętać, że Orban wiele, będąc pierwszym premierem, a później w innych czasach, robił dla dywersyfikacji gazu. On walczył o Nabucco i tak dalej, i tak dalej. Poza tym ma świadomość, no, że jeśli chcemy rozwijać przemysł, to potrzebujemy energii. I to taniej energii. I myślę, że on więcej mówi niż... więcej robi niż mówi. Bo no, to są takie przyziemne sprawy, jak właśnie interkonektory gazowe. Notabene w 2014 roku, kiedy Rosja zamknęła Ukrainie gaz, to pierwsi Węgrzy dali im w rewersie. No a z drugiej strony jest wojna cywilizacyjna. Kiedy Węgrzy, parlament węgierski uchwalił tą uchwałę o ochronie dzieci przed seksualizacją, no to Bruksela i Waszyngton po prostu wyły ze złości. Jak to można? Jak można poniżać ludzi? Nie szanować ich praw? A ja myślę, że przywództwo węgierskie jest świadome tego, że trzeba stawać wbrew różnym wrogim, śmiertelnie wrogim trendom. Nie można zapomnieć, że pierwszy pomnik upamiętniający ofiary zamachu smoleńskiego powstał w Budapeszcie. Nie wiemy wszystkiego, ale ja mam nadzieję i ufam. Większy problem widzę w narodzie węgierskim, bo widzę, że przy okazji tej wojny odradza się taki duch z czasów komuny, takiego egoizmu, że najpierw musimy zadbać o siebie. Co nie znaczy, że Węgrzy nie udzielają pomocy uchodźcom czy ofiarom wojny, bo na Węgrzech są leczeni ranni żołnierze z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Zresztą na początku tej odsłony wojny gubernator Zakarpacia, Ukrainiec, bardzo mocno wystąpił w obronie Orbana. Powiedział wprost, odczepcie się od niego. Oni nam pomagają, dostarczają ropę, benzynę, gaz, lekarstwa, żywność. No i też trzeba pamiętać, że Węgrzy bardzo dbają, dzisiejsze Węgry bardzo dbają o swoje mniejszości w krajach sąsiednich. Zresztą to jest kraj, który sąsiaduje sam z sobą, można powiedzieć. Jest to wynik traktatu czy dyktatu pokojowego. Ja uważam, że to był dyktat z Trianą, z Wersalu po pierwszej wojnie światowej i tutaj naprawdę Węgrzy robią bardzo dużo dla tych, którzy mieszkają poza dzisiejszymi granicami Węgier i na pewno ja jestem święcie o tym przekonany, tu nie chodzi o żaden rewizjonizm, tylko właśnie o współpracę, która dla mnie osobiście też jest bardzo ważna, bo od kiedy związałem się ze sługą Bożą Janoszem Esterházym, pół Polakiem, pół Węgrem, który urodził się na dzisiejszej Słowacji i później jak powstało państwo słowackie, mógł objąć fotel senatora w Budapeszcie, a on został właśnie z swoimi rodakami na Słowacji. I później przypłacił to życiem, zamęczony w komunistycznych więzieniach. Ale on też właśnie podobnie zabiegał o współpracę z poszanowaniem prawdy i z poszanowaniem praw. Przez to jako polityk dużo obrywał, chociaż Beneš próbował go kupić, tego ministra, ale nie dał się, nie sprzedał się i później do końca pozostał wierny. Mam nadzieję, że przynajmniej część dzisiejszych polityków węgierskich będzie szła drogą takich przykładów polityków, którzy właśnie za te wartości wyznawane przez siebie byli gotowi i oddali życie.
Czy I kiedy zostałeś Węgrem?
Zostałem. Wspominałem 96 rok, kiedy zacząłem ich kochać, czyli akceptować takimi, jakimi są. Ale tak naprawdę w sercu stałem się Węgrem w Nowym Jorku. W 2007 przełożeni wysłali mnie do Stanów i tam w przeciągu pół roku okazało się, że ostatnia parafia węgierska w stanie Nowy Jork, na Manhattanie w Nowym Jorku, nie ma duszpasterza. I zaoferowano mi tą posługę, którą z wielką radością sprawowałem przez dwa lata. Ale właśnie tam, stojąc wśród tej małej trzutki Węgrów, pochodzących z różnych krajów, bo to byli Węgrzy z Węgier, z obecnej Rumunii, właśnie z Zakarpacia, ze Słowacji, z Chorwacji, tudzież z Serbii. I poczułem się takim właśnie węgierskim emigrantem razem z nimi. I tak jak wcześniej nigdy nie śpiewałem hymnu narodowego Węgier, który jest modlitwą narodową tak naprawdę, Boże pobłogosław Węgry, tak wtedy właśnie ze łzami w oczach zacząłem razem z nimi śpiewać, modlić się tą pieśnią. Zresztą bardzo zazdroszczę Węgrom takiego hymnu, takiej modlitwy narodowej. I później, kiedy wróciłem do Polski, dostałem też łaskę, bo prawnie nie przynależało mi prawo do obywatelstwa węgierskiego. Poprosiłem o nie i prezydent w drodze szczególnej, jeśli można tak powiedzieć, łaski, jak to było w dokumencie stwierdzone w uznaniu zasług dla narodu węgierskiego, przyznał mi taką możliwość i stałem się Węgrem, ponieważ świadomie wypowiedziałem słowa przysięgi obywatelskiej, że i to często tutaj młodzieży, ale też i dorosłym podkreślam, że to jest coś takiego jak świadomy stanie się chrześcijaninem, jako wybranie Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, że to jako dziecko zostałem ochrzczony, czyli w czym się urodziłem, to jest jedna rzecz, ale kiedy to staje się moje i jako pół Polak, pół Litwin, który chciałby być chrześcijaninem, katolikiem, stałem się Węgrem, właśnie składając tą przysięgę. Jestem dumny i mówię, że świadomie złożyłem przysięgę na co? Na to, że temu narodowi będę służył, a jeśli trzeba, będę go bronił. I to było już parę lat temu. I utożsamiam się z Węgrami, mimo że nie we wszystkim się zgadzam, bo mówię, spuścizna komunizmu i wpływy dzisiejszej propagandy też i ze wschodu i różne inne i są, widać, bardzo wielkie i trzeba się z tym zderzać, no ale myślę, że tak jest w każdej wspólnocie narodowej. Ale co tu jest ważne dla mnie, że biorąc pod uwagę właśnie tych Węgrów rozsianych w krajach sąsiednich, którzy mają problem ze swoją tożsamością. Ostatnio słyszałem o takim Węgrze, który czuje się Słowakiem, chociaż oboje rodzice są Węgrami. No ale on już swoje dzieci tylko po słowacku uczy, chociaż sam zaczął już teraz na nowo uczyć się węgierskiego. Ja uważam, że jeśli świadomie zaakceptuję swoje korzenie i swoją tożsamość, to mogę być wielonarodowościowy. Oczywiście nad wszystkim wszystko to musi być poukładane według Ewangelii, czyli miłość, czyli Jezus musi być pierwszy, a dopiero potem ludzie i ludzkie wspólnoty i ziemskie wspólnoty. Ale w mojej tożsamości, czyli w tożsamości moich korzeni, które wpływają na moją też duchowość i na moje decyzje, jest możliwe połączenie spuścizny ducha polskiego, litewskiego i węgierskiego, które, wracając jeszcze raz do świętej Jadwigi, no właśnie wtedy zostało połączone i to na gruncie właśnie Ewangelii, a nie inaczej. To, że Jagiełło przyjął imię Władysława, to odbyło się właśnie na tej zasadzie, że narzeczona powiedziała mu, że jeśli chcesz być prawdziwie katolickim królem, to weź sobie za patrona właśnie Władysława, który urodził się w Polsce, z Polki. Zresztą przez wieki był nazywany Władysław Polski tutaj na Węgrzech i uważano, że właśnie dlatego takim był prawdziwym chrześcijańskim rycerzem, bo przyniósł żywą wiarę z Krakowa. Zresztą to widać po jego dwóch braciach. Jeden z nich tak się umartwiał, że bardzo młodo zmarł. I myślę, że to jest ten duch, który im, jeśli mogę się tak porównać do tych wielkich świętych, ale i nam dzisiaj też daje siłę, żebyśmy nie poddali się w walce właśnie o prawdę, bo prawda nas wyzwoli i w życiu codziennym, ale też osobistym i wspólnotowym, i starali się zachować to, co Pan Bóg nam dał, bo jest to niesamowita spuścizna. Węgry w 11 roku do swojej nowej konstytucji, wbrew trendom całego zachodniego świata, wpisały, że jesteśmy państwem chrześcijańskim. I protestanci też uznają świętego Stefana właśnie za założyciela tego państwa. No, jest to dla mnie niesamowite, że Pan Bóg dał mi łaskę poznania tego, przyjęcia, zaakceptowania i uczynienia swoim. Ale myślę, że tutaj jest też pewne posłanie, posłannictwo, misja. Tak jak każdy człowiek ma swoje powołanie, tak każdy naród też, jako wspólnota, ma swoją misję i nie możemy dać się tutaj poróżnić, bo jednak ponad 1000 lat zobowiązuje.
Kiedy ponownie po Stanach wracasz na Węgry?
Po drodze były jeszcze lata w Polsce, które bardzo sobie chwalę. Lata pod Szczecinem. Później parę miesięcy w Gdańsku, później była Irlandia, prawie 3 lata i dopiero w 16 roku wróciłem na Węgry już jako obywatel Węgier, ale też tutaj do Eger i od tamtej pory minęło parę lat. Mamy jednego nowego współbrata, który pochodzi z Siedmiogrodu, z ziemi seklerskiej, tam z gór, można powiedzieć węgierski góral. Niedawno złożył śluby wieczyste, ale tymczasem z powodu COVID-a pan zabrał jednego z naszych polskich współbraci, który posługiwał tutaj, też wrócił na Węgry po paru latach. Ojciec Bogdan Adamczyk, z Krakowa pochodzący, to był właśnie mój współbrat, z którym w 91 pierwszy raz przyjechaliśmy na Węgry. Także sytuacja nie wygląda najlepiej, ale nie poddajemy się i trwamy.
Kiedy pojawia się Janusz Esterházy w twoim życiu?
Jako postać historyczna pojawił się już dosyć dawno temu poprzez Węgra ze Słowacji dzisiejszej, Imre Molnar. Dawno mi o nim opowiadał, ale kiedy bardziej poznałem Janosza, jego postawę na wskroś ewangeliczną, a szczególnie uderzyła mnie w Janoszu miłość i przekonała mnie do niego, miłość do nieprzyjaciół, miłość do wrogów, czyli jego gotowość przebaczenia, ale i więcej, nie tylko modlitwy za nieprzyjaciół, za wrogów, za jego katów, bo on, będąc chory na gruźlicę, której nabawił się na Syberii, w Gułagu, później parę lat powoli umierał w więzieniach komunistycznych Czechosłowacji od 49 do 57 roku. I każdego tygodnia jeden dzień swoich cierpień, nie tylko modlitw, ale właśnie swoich cierpień, strasznych cierpień, ofiarowywał za swoich wrogów.
Ojcze, przepraszam, to opowiedzmy historię tego człowieka, którego, w procesie którego jesteś postulatorem.
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się oficjalnie w 19 roku w Krakowie. To jest wielka odwaga arcybiskupa Krakowa Marka Jędraszewskiego. Normalnie proces beatyfikacyjny może rozpocząć biskup miejsca albo urodzenia, albo śmierci danej osoby. Miejsce urodzenia to jest dzisiaj Nitra, czyli Słowacja. Miejsce śmierci to jest więzienie w Mirowie, czyli Czechy. I dzięki temu, że arcybiskup Ołomuńca zrzekł się prawa do tego procesu i przekazał do Krakowa, Stolica Apostolska później to potwierdziła. I w ten sposób rozpoczął się sam proces beatyfikacyjny. I wtedy arcybiskup krakowski mianował mnie postulatorem w tym procesie. Powiem szczerze, że bardzo się bałem. Jadąc z Eger do Krakowa, całą drogę modliłem się, że Panie Boże, jeśli tego nie chcesz, to niech ja teraz zakończę swoją ziemską pielgrzymkę. I jeśli nie chcesz, żebym podjął się tego wyzwania, tego niesamowitego zadania, bardzo trudnego i historycznie, ale też i duchowo, no to nie dopuść, żebym złożył przysięgę, no ale Pan Bóg inaczej widać chciał. Problem polega na tym, że Janusz, hrabia Janusz Esterházy ze słynnego magnackiego rodu węgierskiego, półpolak po matce Elżbiecie Tarnowskiej, córce rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodzony właśnie pod Nitrą, która też ma bardzo głębokie historyczne więzi i z Polską, i z Węgrami, no ale i ze Słowacją. I Janusz podobnie, urodzony we wsi, która sama w sobie jest wsią słowacką, w domu głównie mówiący po polsku, bo jego ojciec zmarł, kiedy Janusz miał zaledwie 4 latka i na łożu śmierci, jak później matka mu przekazała, prosił: synu, pamiętaj, bądź zawsze dobrym Węgrem. I on starał się to zrealizować jako polityk, jako przywódca Węgrów, najpierw w Czechosłowacji, a później na Słowacji. Był w tym bardzo przekonujący, ale też i bardzo wierny i bardzo odważnie ewangeliczny, bo on mówił: naszą drogę wyznacza dziedzictwo świętego Stefana, czyli Ewangelia. Nie możemy ulec zbrodniczym ideologiom przychodzącym z Zachodu. Chodziło o narodowy socjalizm, którym wielu i na Słowacji, i na Węgrzech dało się uwieść. Ale też nie możemy poddać się czerwonej zarazie. I dlatego mówił: naszym znakiem jest krzyż. A się później okazało, że to nie był tylko znak jako wyznacznik drogi, czyli coś zewnętrznego, ale że on ten krzyż przyjął osobiście. Jak skończyła się jego misja jako polityka, kiedy po ludzku już nie miał, nikt nie mógł zrobić. Stanął po prostu pod ścianą, jak to ktoś kiedyś obrazowo przedstawił. Kiedy chrześcijanin staje pod ścianą, to co może zrobić? Może pójść do góry. I Janusz to zrobił i poniósł konsekwencje właśnie takie, że zaraz po wojnie został oddany w ręce NKWD. Długie miesiące ciężkich, strasznych przesłuchiwań na Łubiance. 10 lat łagrów. Tam nabawił się gruźlicy, która, ja osobiście wyobrażając sobie cierpienia Janosza, przypominam sobie dzienniczek świętej Tereski z Lisieux, która umierała na gruźlicę, i 2 ostatnie lata jej życia to były straszne męki i straszne pokusy przeciwko wierze. Czy Pan Bóg jest, czy Pan Bóg mnie kocha i tak dalej. I na podstawie tego próbuję sobie wyobrazić, co Janusz przeżywał. A nigdy się nie skarżył. Jego młodsza siostra, która od czasu do czasu mogła go odwiedzić w więzieniach, sama była zaskoczona. On, hrabia, przystojny, budzący podziw wśród kobiet i tak dalej. I w jednym z listów swoich zapisków o Maria mówi, on, który pamiętał każdą obrazę, dzisiaj wszystko przebacza. I dlatego też Janusz w więzieniach, to pokazują zeznania wielu świadków, głównie też księży, zakonników i słowackich, i czeskich, i też węgierskich, był wzorem właśnie dla tych kapłanów i zakonników. Mało tego, oni mówią, że to on podtrzymywał w nich wiarę. Nadzieję, że mimo, że jesteśmy teraz za kratami strasznie poniżani, prześladowani, to nie możemy dać się złamać. I są niesamowite świadectwa. Również i ludzi świeckich, chrześcijan, którzy trafili do więzienia komunistycznego właśnie dlatego, że chcieli budować, budowali kościół podziemny. Tutaj trzeba wspomnieć nazwisko Kryczmerego, który założył wspólnotę, z której pochodzi, w której żyje i odbiera formację obecny premier Słowacji, pan Heger. Żyje jeszcze bratanek doktora Kryczmerego, który nie tylko był współwięźniem Janosza, ale był też lekarzem i opiekował się nim. I można powiedzieć, że jeszcze przez to dogłębnie go poznał. I później stryj przekazał to świadectwo żyjącemu jeszcze w Bratysławie profesorowi Kryczmeremu, który mówi wprost, że Janusz to był święty człowiek. I dlatego dzisiaj, kiedy przychodzą ataki również przeciwko procesowi beatyfikacyjnemu, że jak takiego, bo oficjalnie Janusz na Słowacji i w Czechach jest uznawany według prawa jako zbrodniarz wojenny. Tylko Moskwa go zrehabilitowała w 1991 roku. Człowiek, który narażając swoje życie ratował setki Żydów. I stąd są też świadectwa od nich. Dzisiaj Yad Vashem, nie dzisiaj, już parę lat temu odpisał, no tak, ratował Żydów, ale przez to nie narażał swojego życia, więc nie przysługuje mu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Dzisiaj są Słowacy, którzy potępiają Janosza jako antysemitę, a to jest człowiek, który jako jedyny w parlamencie ówczesnej Słowacji nie zagłosował przeciwko ustawom, zmianie konstytucji Słowacji, umożliwiającym wywózkę, deportację Żydów, między innymi głównie do Auschwitz. I bardzo bolą mnie takie ataki, bo to znaczy, że zupełnie jakiś fałszywy obraz Janosza mają, a może jakieś wyrzuty sumienia. Dwa lata temu na Słowacji nasi bracia katolicy, chrześcijanie wspominali ofiary komunizmu młodych Słowaków, którzy po wojnie walczyli o swój kraj w opozycji antykomunistycznej, zostali złapani. Jeden z nich, Edward Tesar, w 1951 roku został powieszony. Wcześniej zaprzyjaźnił się z Janoszem w więzieniu. Młody chłopak miał wtedy 20 parę lat. Janusz był o wiele starszy, zresztą był nazywany ojczulkiem. Kiedy Edwarda powieszono, Janusz mówi do swojej siostry: mam przyjaciela w niebie. I namawiał ją, żeby ona też i rodzina wzywali jego wstawiennictwa. Zresztą Maria składa takie świadectwo, że kiedyś którąś zimę nie mieli opału i poprosiła właśnie Edwarda o wstawiennictwo i nagle następnego dnia przed domem zjawia się wóz pełen drewna. I właśnie takie to były przyjaźnie. Ludzi zjednoczonych w cierpieniu, właśnie w krzyżu, który nie był tylko tam, przepraszam, kawałkiem drewna na ścianie, ale to była ich egzystencja, to było ich życie. ludzi, którzy nie tylko poświęcali swoje życie, ale właśnie przebaczali swoim wrogom. Symboliczne jest, że po latach prochy Janosza nigdy rodzinie nie zostały wydane. Komendant więzienia, w którym Janusz zmarł w 57 w Mirowie, powiedział, nigdy ich nie dostaniecie. I rzeczywiście przez lata one były ukryte w takim, no, można powiedzieć, więzieniu, w którym były urny z prochami tych męczenników, czyli tych ofiar komunizmu. I dopiero po wielu, wielu latach książę Schwarzenberg, który no, był zaprzyjaźniony z rodziną Janosza, pomógł w Pradze odnaleźć na podstawie starych komunistycznych dokumentów, gdzie urna z takim i takim numerem została w końcu złożona. Po latach no, ona zardzewiała, rozsypała się, ale pobrano te szczątki i Janosz doczekał się swojego pogrzebu w ziemi rodzinnej, czyli właśnie tam pod Nitrą. I to było niesamowite, że właśnie na mszy świętej, tej pogrzebowej, a jednocześnie to było poświęcenie kaplicy pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, spotkało się trzech biskupów. Arcybiskup krakowski Marek Jędraszewski i dwóch biskupów polowych, jeden ze Słowacji, jeden z Węgier. To już samo w sobie po prostu było cudem. I od tamtej pory, można powiedzieć, kult Janosza rozprzestrzenia się jako właśnie przykład chrześcijanina, który no nie odrzucił krzyża, ale przyjął go i dzięki temu jest takim wzorem pojednania dla nas. Mamy swoje przeszłości, różne bolesne rany z historii. Osobiście bardzo mnie boli to, co między Polakami a Litwinami się wydarzyło. Podobne problemy mają Słowacy z Węgrami i na odwrót. A Janusz pokazuje całym swoim życiem, że jeśli zaufamy Jezusowi i pozwolimy Jemu działać w naszym życiu i w nas, to Pan Bóg może doprowadzić, że właśnie zaprzyjaźnimy się. I jest możliwe pojednanie, bo jest możliwe przebaczenie. I jest możliwe oczyszczenie pamięci, do czego wzywał nas Jan Paweł II. A jest to potrzebne, bo to nie jest przypadek, jak mówił Jano, że Pan Bóg nasze narody postawił na jednej ziemi. Tak naprawdę jesteśmy przemieszani ze sobą i tutaj dla mnie bardzo ważną postacią jest arcybiskup obecny Trnawy, arcybiskup Jan Orosz, który jest podobnie jak ja mieszańcem. On chyba jeszcze bardziej złożonym, bo tam wyliczał 1/4 to krew niemiecka, słowacka, węgierska i opowiada historię, kiedy zarzucają mu, że za bardzo popiera Słowaków albo za bardzo popiera Węgrów, to mówi, której mojej babci mam słuchać? Tej, która była Węgierką i dostała w twarz tak mocne uderzenie od Słowaka na ulicy, tylko dlatego, że po węgiersku ośmieliła się rozmawiać, że straciła słuch w jednym uchu? Czy mojej babci Słowaczki, która znowu została pobita w szkole przez nauczyciela, bo nie chciała nauczyć się po węgiersku Ojcze Nasz? Więc mamy różne trudności, które musimy przepracować z przeszłości, ale musimy też widzieć, że Pan Bóg czegoś od nas chce. I dla mnie osobiście Janosz właśnie tą, przez Janosza Pan Bóg pokazuje, że potrzebujemy siebie. Po prostu potrzebujemy siebie nawzajem i nie możemy dać się rozbić, skłócić. Diabeł żeruje na wszystkich naszych zranieniach i diabeł się cieszy właśnie z braku przebaczenia, a przebaczenie to jest akt woli. To nie znaczy zapomnieć, ale to znaczy oddać sprawę Jezusowi, tą kartotekę oddać Jezusowi. Niech On się tym zajmie, a my musimy, no nie musimy, ale jeśli chcemy iść za Jezusem, to właśnie w taki sposób, w jaki Janosz. I Co ciekawe, teraz, kiedy jest duże napięcie z powodu wojny między Polakami a Węgrami, widzę, że postać Janosza przemawia. Że jest to jeden z tych świętych bohaterów naszej historii, przy którym możemy się spotkać. Mało tego, właśnie pokazuje, że w obliczu tych wyzwań strasznych, no pamiętamy, co się działo przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej i później komunizm, jak było trudno pozostać wiernym, ale tacy jak Janosz pokazują, że jest to możliwe i mam nadzieję, że do coraz więcej osób dotrze ta prawda.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Paweł Cebula był gościem naszego wywiadu.
Dzięki.
Co słychać?
No wszystko w porządku.
Co słychać?
Co ma być słychać?
Co słychać?
Dobrze jakoś.
Co słychać?
Co słychać?
Co słychać, co słychać, albo co słychać?
Audycja Co słychać? No wait a little minute.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.